piosenka, którą dostaliśmy od Wojciecha Cejrowskiego i zdradzę Państwu tajemnicę. Radio Dwóch Stolic, ale też radio w budowie. I teraz może jeszcze trwa szkolenie Wojciecha Cejrowskiego, bo w tych pustych walizkach zabierze ze sobą coś, co umożliwi mu bezpośrednie nadawanie w radiu wnet, bezpośrednie studio w Arizonie będzie miał Wojciech Cejrowski i będziemy dzięki temu mogli z nim rozmawiać i będzie obecny na naszej antenie. Teraz jest godzina 8:43. A w studiu Stefan Thompson, dziennikarz, bloger, pochodzenie południowoafrykańskie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie Krzysztof.
No to opowiedzmy, co dzieje się na skraju ziemi, czyli w Republice Południowej Afryki.
Tak w dużym skrócie, jednym z głównych tematów w tej chwili w RPA jest konfiskata ziemi bez kompensacji. To jest temat, którym się niezwykle interesuje. Moja rodzina jest ze strony ojca, jest w RPA od dwóch wieków, od początków XIX wieku tam są. Stąd ten temat jest mi bardzo bliski. I ten temat konfiskaty ziemi bez kompensacji jest fascynującym tematem, szczególnie dla nas Polaków, dlatego że u nas w Polsce ta reforma rolna była przeprowadzona i do dzisiaj 70 parę lat później dalej płacimy za skutki tej reformy. Więc się zainteresowałem tym tematem i powstał na temat RPA i na temat konfiskaty ziemi bez kompensacji 11-odcinkowa seria. I to jest w dużym skrócie to, co się tam dzieje. Rząd proponuje, znaczy partia Economic Freedom Fighters proponuje konfiskatę ziemi bez kompensacji.
Na celowniku są... I to jest partia, która rządzi w tej chwili w RPA?
To jest partia mniejszościowa, to jest trzecia największa partia w RPA, która ma trochę ponad 6% głosów, ale nie mniej znajduje poparcie wśród rządzącego Kongresu Afrykańskiego, ponieważ mają zbliżoną wizję polityczną. Lider Economic Freedom Fighters, Juliusz Malema, wywodzi się z młodzieżówki Kongresu Afrykańskiego, więc mają zbliżone cele polityczne. I w tej chwili w związku z licznymi problemami gospodarczymi jest to ta próba konfiskaty ziemi, bo chodzi tutaj szczególnie o ziemię białych farmerów, jest w zasadzie taką polityką zrzucania tych win, tych 25 lat rządów Kongresu Afrykańskiego na tą białą mniejszość w RPA.
Czyli odnotowujemy. Po pierwsze, w Republice Południowej Afryki jest kryzys gospodarczy.
Jest poważny kryzys gospodarczy, tak.
Który polega na...
Polega na niesamowicie wysokim bezrobociu. Mówimy o młodzieżowej stopie bezrobocia ponad 40%. Mówimy o totalnym zawaleniu się płac. Mówimy o gigantycznym kryzysie migracyjnym. Zresztą w tej chwili RPA próbuje, są ruchy, żeby próbować ograniczyć ruch do swoich granic, ponieważ spływają się w tej chwili do RPA imigranci z całego południa Afryki.
A to znaczy nie emigrują mieszkańcy Republiki Południowej Afryki, tylko do Republiki Południowej Afryki. Jako do tego kiedyś właściwie dobrze funkcjonującego gospodarczo raju, w którym był apartheid, więc nie wszystko było tam tak jak należy, ale w każdym razie gospodarczo funkcjonował dobrze.
Tak, i infrastruktura, nadal obecna infrastruktura, mimo że bardzo zaniedbana, jest nadal o niebo lepsza niż ta państw, które leżą w pobliżu RPA.
A to troszkę geopolitycznie popatrzmy na RPA. Jest objęta opieką któregoś z supermocarstw, Chin, Rosji albo Stanów Zjednoczonych?
W tej chwili są coraz większe ruchy inwestycyjne ze strony Chińczyków. Obecny prezydent RPA Cyril Ramaphosa jest bardzo chętny na inwestycje chińskie i wpływają coraz większe pieniądze, mimo że te ruchy są mu odradzane. Szczególnie przez liczne koncerny europejskie i amerykańskie, które nadal operują w tym kraju, ale zapożyczają się bardzo ciężko u Chińczyków w tej chwili. I oczywiście te pożyczki u Chińczyków nie są to darmowe pożyczki. Wiadomo, że Chiny za te pożyczki wprowadzają powoli swoją jak gdyby sferę wpływów i rozszerzają swoją sferę wpływów.
Czyli można powiedzieć, że jeszcze koncerny amerykańskie i zachodnioeuropejskie mają duży wpływ na to, co się dzieje w RPA.
Mają nadal duży wpływ i mają oczywiście biali farmerzy, mają nadal... Większość tej ziemi komercyjnej jest nadal w rękach białych. I to jest punkt, który bardzo rozgrzewa emocje w RPA. Statystycznie to wygląda tak, że z 74% ziemi, która jest w prywatnej, mówię tutaj jasno, że ziemi, która jest w prywatnych rękach, bo większość ziemi jest w tej chwili w rękach państwa, ale 74% ziemi w prywatnych rękach jest obecnie w rękach białych farmerów. I to ta statystyka niesamowicie rozgrzewa emocje w RPA. Więc i to tą statystyką w zasadzie Juliusz Malema i The Economic Freedom Fighters rozgrzewają te emocje i w zasadzie mówią o tych gigantycznych nierównościach, bo RPA jest faktycznie krajem, gdzie są skrajne nierówności ekonomiczne. Jest raczej zamożna klasa zarazem białych Afrykanerów, jak i białych Brytyjczyków. Mamy zamożną też klasę Hindusów i zamożną mniejszość żydowską, a potem mamy faktycznie spore rozwarstwienie wśród plemion Bantu, ale przeważnie niestety plemiona Bantu są biedniejsze od tych tamtej grup. I na tej podstawie tych nierówności ekonomicznych i społecznych są rozgrzewane te emocje i jest rozpętana ta burza właśnie tej konfiskaty ziemi i tej reformy rolnej. I na tle tej reformy rolnej jednym z tych bardzo głośnych elementów są mordy i ataki na farmy, które są jedną z tych elementów właśnie tych tragicznych wydarzeń na RPA, które się przebijają do zachodnich mediów. I to jest niestety rzeczywistość.
Bo mordowani są biali farmerzy.
Mordowani są biali farmerzy, ich rodziny i także ich pracownice na farmach i mówimy tutaj o tysiącach osób według tych najbardziej konserwatywnych statystyk od 1994 roku, czyli od upadku apartheidu. Mówimy przynajmniej o 1754 farmerach komercyjnych, zarejestrowanych farmerach komercyjnych, zamordowanych na swoich farmach. To są te najniższe, najbardziej konserwatywne szacunki, te, gdzie są dokładne imiona, nazwiska oraz farmy i zarejestrowane farmy komercyjne. Inne szacunki mówią od 3 do 4 tysięcy i są szacunki, które tą liczbę wkładają jeszcze wyżej, więc to jest to rzeczywistość. Biorąc pod uwagę, że w tej chwili komercyjnych farmerów jest zaledwie około 32 tysięcy, to są to statystyki z 2011 roku, to nawet ta konserwatywna liczba 1754 farmerów jest zatrważającą liczbą.
Jakieś środki samoobrony są stosowane? Powstała policja farmerska w Republice Południowej Afryki?
Istniała milicja farmerska, która została rozwiązana przez rząd Thabo Mbeki w 2003 roku. Ona funkcjonowała jako taki ruch samoobrony. Był on związany z tymi bardziej skrajnymi ruchami nacjonalistycznymi afrykanerskimi i na tej podstawie też została rozwiązana. W tej chwili operują takie jednostki na pół formalne, które starają się zrzeszać tych farmerów, ale problem farmerów jest oczywiście to, że są to osoby, które mieszkają, mówimy o kraju, który jest powierzchniowo gigantyczny i farmerzy są jednostkami, które są rozsiane po tych otwartych terenach, którzy są daleko od miast i mieszkają od siebie daleko. Więc stąd też są łatwiejszą jednostką do zaatakowania. Więc te ruchy samoobrony, bardzo ciężko jest się obronić, kiedy te ataki przechodzą. Bardzo często dzieją się one na fermach, gdzie mieszkają tylko starsi farmerzy już. I te ataki są niezwykle dobrze przygotowane, więc jest ciężko się przeciw nim ochronić, bo te farmy są obserwowane tygodniami. Te grupy, które przyjeżdżają, są dobrze uzbrojone, mają zazwyczaj doświadczenie, czasami mają doświadczenie bojowe z wojen, które miały miejsce w okolicznych państwach. I są to jednostki, które są dobrze zorganizowane, więc jest bardzo, bardzo ciężko się przeciw tym atakom obronić.
Ten proces właściwie wywłaszczenia białych farmerów będzie trwał, bo takie są te procesy, które zachodzą w sąsiednich krajach afrykańskich, takie procesy były.
Takie procesy były i taki proces wygląda na to, że przejdzie. Było głosowanie na temat projektu ustawy o wywłaszczaniu ziemi bez kompensacji, który został zaproponowany właśnie przez Juliusza Malemę. Malema właśnie niesamowicie kontrowersyjny człowiek, który niejednokrotnie był skazany za podżeganie do nienawiści wobec białych i ten projekt ustawy został przegłosowany. Natomiast jest potrzebna poprawka do konstytucji i w tej chwili ta konstytucja nadal... obecna konstytucja gwarantuje prawa własności i one są nadal zagwarantowane, więc musiałoby dojść do poprawki do tej konstytucji.
Czy dojdzie? Zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Stefan Thompson, dziennikarz, bloger, pochodzi z Republiki Południowej Afryki i tam nie mieszka, bo mieszka w Polsce i tu jest przedsiębiorcą. Dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Najwyższy czas na korespondencję z Niemiec. Przy telefonie redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj będzie troszkę o gazie. Będzie o gazie, a mianowicie o sytuacji, która została wywołana kolejnym rosyjskim przejawem agresji na Morzu Azowskim i reakcja na to, jak ona wygląda w Niemczech. Otóż ta reakcja wygląda jak zwykle dwojako. Część niemieckich mediów, dziennikarzy, polityków nawet opowiada się za wstrzymaniem realizacji projektu drugiej nitki gazociągu, natomiast rząd jest innego zdania. Pan Stefan Seibert, rzecznik rządu Niemiec, powiedział w środę w Berlinie, że zbliżone do wojennych sytuacje wokół Półwyspu Krymskiego nie stanowią dla rządu Niemiec żadnej przyczyny, aby na nowo ocenić projekt Nord Stream 2. Dyskusja wokół tego projektu toczy się bardzo ostro. Zresztą ostatnio byliśmy świadkami tej dyskusji na 19. Forum Polsko-Niemieckim w Berlinie, ale dyskusja ta toczy się także w niemieckiej prasie i poważne tytuły, jak na przykład Handelsblatt, które zajmują się sprawami gospodarczymi, wskazują na to, że tutaj może jednak dojść do nowej oceny tego projektu. Powołuje się ta gazeta na krytykę, głównie ze strony Zielonych. Szef tej partii Baerbock powiedział w gazecie Die Welt, że rząd federalny musi zdecydowanie udzielić odmownej odpowiedzi wobec projektu Nord Stream 2. Czy tak to będzie? To oczywiście jest mało prawdopodobne, bo koła gospodarcze są innego zdania. One powołują się z kolei na różnicę w cenie między gazem dostarczanym z Rosji, a gazem płynnym, który jest czterokrotnie droższy według tego, co podają niemieckie media. $12 za milion jednostek BTU to jest gaz płynny i $3 ten sprowadzany z Rosji. Oczywiście rosyjski portal internetowy Sputnik w Niemczech, który najwięcej i najczęściej pisze na tematy gospodarcze rosyjsko-niemieckie i unijno-niemieckie, uważa, że to wszystko to jest zwykła propaganda, że oczywiście Rosja jest bardzo pokojowo nastawiona, że oczywiście Rosja nigdy nie będzie używać gazu jako broni z Zachodem. W Niemczech podkreśla się, że jednak zależność Niemiec od gazu rosyjskiego nieustannie rośnie. Rośnie także wraz ze wzrostem importu z Rosji tego gazu, który w tej chwili w Niemczech zajmuje aż tego typu pozycję, że już o zależności od tego gazu można wprost mówić. Także najbliższe dni mogą wykazać, że najprawdopodobniej realizacja tego projektu Gazprom realizowanego w Niemczech będzie przebiegać bez najmniejszych opóźnień. Tym bardziej, że już ułożono 250 kilometrów rur pod wodami Bałtyku i nic nie wskazuje na to, żeby zmalało tempo układania tego gazociągu.
żadna akcja rosyjska nie zmieni strategii niemieckiej. Teraz w Berlinie jest premier Ukrainy. Zobaczymy, jakie będą, usłyszymy, jakie będą i zobaczymy i przeczytamy, jakie będą komunikaty po tym spotkaniu, jak zmieni się postawa i czy zmieni się postawa rządu niemieckiego. Słyszę, że pan redaktor jest lekko, mam nadzieję, zaziębiony, to prawda?
Tak, jest to niestety prawda, walczę z anginą od tygodnia, no ale już jest coraz lepiej, a więc wydaje mi się, że będę mógł również posłuchać tego, o czym rozmawiają w Berlinie przedstawiciele Ukrainy z Niemcami, ale nie wydaje mi się, ponieważ to by oznaczało, że polityka Niemiec jest inna niż ją oceniam, żeby doszło do jakichś zmian w ocenie politycznej tego projektu. Dla jednych jest to projekt par excellence polityczny, dla innej strony, dla Berlina, powołują się na to ciągle, jest to wyłącznie projekt gospodarczy. Mimo że oni wiedzą, że nie jest to tylko i wyłącznie projekt gospodarczy, inna retoryka byłaby nie na miejscu.
Bardzo zdrowia życzymy, panie redaktorze, i bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję. Wszystkiego dobrego. Jest godzina 8:59. Ze Zgorzelca mówił redaktor Jan Bogatko.